Cześć Wam wszystkim. Jestem Damian, jestem programistą pracujący w firmie Vivid Games S.A. I dzisiejszy temat będzie o grzechach początkującego programisty. To może tak słowem wstępu, ile tutaj mamy programistów na sali? O, to dobrze, wykład nie będzie w takim razie nudzący dla większości. I pokrótce, o czym będzie ten wykład? Wykład będzie, no, jak można się domyślić, z tytułu o programowaniu i będzie na poziomie w miarę podstawowym. Będę mówił o rzeczach, które prawdopodobnie będą oczywiste, ale nie zawsze zauważalne na pierwszy rzut oka. I skąd w ogóle pomysł na ten wykład? Otóż nie tak dawno temu w czeluściach swojego dysku twardego znalazłem jakieś swoje stare projekty, stare kody, tak sprzed 5-6 lat. I jak naczytałem, co tam znalazłem, co tam się działo, to wyglądałem mniej więcej tak. I zacząłem się zastanawiać, jakie błędy wtedy popełniałem i co faktycznie praca teraz w Vividzie, wcześniej w Tejonie, mnie nauczyła, jeżeli chodzi o programowanie. I po analizie tych wszystkich problemów, błędów, czy jak to nazwałem, grzechów, ostatecznie doszedłem do pewnego jednego wniosku, z którym może się ze mną zgodzicie, może nie. Mam nadzieję, że na końcu wykładu się zgodzicie, że, to zapamiętajcie sobie, programista nigdy nie pracuje sam. Zawsze, kiedy cokolwiek piszecie, musicie sobie to powtórzyć. Bo w momencie, kiedy człowiek nie pracuje sam, to pojawia się praca zespołowa i w tym momencie, jakby to powiedzieć, i w tym momencie nie tylko my jesteśmy właścicielami tego kodu, ale także cały zespół jest właścicielem tego kodu i cały zespół musi z nim pracować. No dobrze, ale pewnie sobie teraz pomyślicie, że ja nie chcę pracować dla wielkiej korporacji, chcę robić grę sama. Naprawdę sama. Ale nawet w tym momencie, kiedy jesteście faktycznie sami, musicie pamiętać o jeszcze jednej osobie, która zawsze będzie wam towarzyszyć. O tobie z przyszłości. I kim jesteś ty z przyszłości? Otóż osoba z przyszłości jest bardzo tajemniczą postacią, ponieważ nigdy jej nie widzimy, ale jest nam bardzo przykro za nią, ponieważ wiemy, że ona będzie miała przechlapane. Jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to napisać taki mniej więcej komentarz. I żeby nie było, ja tego nie wymyślałem, to znalazłem gdzieś w jakimś kodzie źródłowym na GitHubie. Więc ktoś był naprawdę bardzo, komuś było naprawdę bardzo przykro za osobę z przyszłości. Także więc, no dobrze, nie jesteśmy sami, jesteśmy prawie sami. Mamy jeszcze naszego siebie z przyszłości, ale w momencie, kiedy już wiemy, że nigdy nie pracujemy sami, ponieważ albo pracujemy z zespołem, albo pracujemy nad jakimś projektem, który zajmie nam być może kilka lat, więc będziemy musieli kiedyś do niego wrócić, musimy zastosować pewne mechaniki, które ułatwią nam pracę. Czy ktoś wie, czy ktoś potrafi rozwinąć ten skrót, co znaczy KISS? Oczywiście z wyjątkiem oczywistego. Tam słyszę bardzo dobrze. Keep it simple. Jest to druga po informacji, że nigdy programista nie pracuje sam. Wszystko powinno być jak najprościej napisane i jak najbardziej oczywiste. I niestety początkujący programiści nie wiedzą o tym zbyt często, albo wiedzą o tym, ale i tak popełniają przeróżne błędy. I w tym momencie obiecałem grzechy. Wyliczamy grzechy. Grzech numer jeden. Będę pisał nieczytelny kod, który wygląda profesjonalnie. Quote. Bardzo często kusi nas, żeby napisać coś fajnie, coś ładnie. Jak na przykład będę unikał klamer. Klamry są złe. Jeżeli jest jednolinijkowy if, to nie powinno się ich w ogóle używać. Nieprawda. W pewnym momencie natykamy się na taki kod. I teraz pytanie, co się stanie, kiedy one będzie falsem, a two będzie true? Która z tych funkcji się wykona? No i właśnie jest i w tym momencie powinniście powiedzieć od razu. Ale nie mówicie od razu, ponieważ nie ma klamer, więc cały kod jest nieczytelny. Zamazany jest? A. A, kurczę. Mogłem większe litery. No ale dobrze, ale w momencie, kiedy przerobię... Dobra, teraz to jest jeszcze mniejsze. W momencie, kiedy dodamy klamry, w tym momencie już od razu widzimy, że w momencie, kiedy one jest false, to po prostu nic się nie wykona. Dlatego pamiętajcie, zawsze używajcie klamry. Nawet jeżeli jest to jakaś jedna linijka kodu, praktykujcie tą dobrą praktykę i piszcie klamry. Bo w momencie, kiedy będziecie siedzieli 20 godzin non-stop nad kodem i zobaczycie coś takiego, to od razu współczuję. Dalej. Będę używał złożonych operatorów warunkowych. Czyli mniej więcej czegoś takiego. Operatory warunkowe ogólnie jest takim konikiem w C++ czy w C#, że one bardzo fajnie wyglądają, one bardzo profesjonalnie wyglądają, tylko jest pewien z nimi problem. Są kompletnie nieczytelne. I ponownie taki oto warunek, taki if złożony z operatorów warunkowych, przerobiony na klamry. Wszystko po kolei, widać czytelnie, co się kiedy, co dzieje. Idąc dalej. Wszystkie warunki wstawię do jednego ifa. No jeżeli nie muszę już robić operatorów warunkowych, to po prostu te wszystkie warunki wstawię do jednego ifa. No i ponownie tworzy nam się taki przepiękny ciąg, taki szlaczek i próbujemy... A, jeszcze nie daj Boże się tutaj pomyl z nawiasami, to wtedy już będzie w ogóle w topa. I ponownie przerabiamy na klamerki, na pięknego ifa. Wszystko jest piękne, ładne i czytelne. I jak widzicie, to cały czas jest jeden grzech i on jest złożony z kilku takich podgrzechów. Będę używał skrótowych i tajemniczych nazw pól i metod. Czyli piszemy taką funkcję i potem dodajemy komentarz my feature me, I'm really, really sorry. Piszemy taką funkcję i w zasadzie nie do końca wiemy, co ona ma robić. Ale mamy jedno pewno potężne narzędzie. Boom. Wstawiamy komentarz. I w tym momencie już wiemy, że to jest funkcja, która sprawdza, czy gracz jest szybki. Bo w naszej logice gracz jest szybki, jak ma prędkość większą niż 100. Komentarze są fajne, ale później powiem, dlaczego nie zawsze są jedynym rozwiązaniem. Używanie takich skrótowych metod jest głównie domeną w C++. Z jakiegoś powodu C++owcy bardzo upodobali sobie pisanie funkcji w taki sposób, a można funkcję napisać w taki sposób. Mamy funkcję isPlayerFast, która przyjmuje playera. Mamy prędkość zdefiniowaną jako stałą, więc potem nie musimy jej szukać po całym pliku, żeby ją zmienić, tylko mamy je na przykład na samej górze. I wtedy wszystko jest piękne, ładne, czytelne i zauważcie, że w tym momencie nawet nie potrzeba żadnego komentarza do tej funkcji. I na przykład jeżeli mamy funkcję właśnie, czy gracz jest szybki, to isPlayerFast. Jeżeli czy gracz koliduje z innym aktorem, to is another player collide with another actor. Oczywiście nie można też przesadzać w drugą stronę. To jest jedna chyba z najdłuższych nazw klasy, jakie udało mi się w Javie znaleźć. Tutaj naprawdę sobie poszaleli. Oczywiście jest tutaj screenshot z dokumentacji, żeby nie było, że zmyślam. To faktycznie istnieje. Mam nadzieję, nigdy nie będę tego używał. No, także wiadomo, używajcie dobrych nazw, ale też nie przesadzajcie. I odnośnie komentarzy. Grzech numer 2. Nie będę przykładał uwagi do komentarzy. No i tutaj parę z was sobie teraz pewnie myśli, no ale wielkie odkrywczego coś powiedziałeś, komentarze są oczywiście przecież bardzo ważne i wszystko trzeba komentować. Trochę tak, trochę nie. Komentarze również trzeba używać rozważnie. Na pewno komentarze trzeba używać w momencie, kiedy jakiś fragment kodu jest faktycznie niejasny. Jak na przykład tutaj. To jest, może znacie ten fragment kodu, to jest funkcja wzięta z kodu źródłowego Quake 3 Arena. I jest tutaj pewna taka linijka, która bardzo długo nikt nie miał pojęcia, co znaczy. Autor tej linijki niestety odszedł z id Software i nie było jak się zapytać, co ona faktycznie robi. Jakieś pół roku internetu potrzebowało na analizę, ale działa. Ale z drugiej strony można także wstawić komentarz, który jest absolutnie zbędny, jak na przykład tutaj. I ja naprawdę nie zmyślam, to było na GitHubie. Ewentualnie tutaj, to jest jeden z moich ulubionych. Albo w momencie, jeżeli postanowimy, że wszędzie musimy pisać komentarze, to jest jedna ważna rzecz, musimy pamiętać, żeby te komentarze aktualizować, bo skończymy z czymś takim. Jak widzicie, jest tutaj pewna pułapka. W momencie, kiedy już piszemy komentarze, to dochodzimy do trzeciego grzeszku. To jest mój kod i tylko ja powinienem wiedzieć, jak on działa. W tym momencie ten punkt jest bardziej, odnosi się do pracy faktycznie w zespole, a nie z samym sobą, bo ty sam chyba wiesz, jak działa ten kod, chyba że ty z przyszłości to zapomnij o tym. Ale w momencie, kiedy piszemy kod w zespole, to najlepiej, czy to za pomocą komentarzy, czy za pomocą zgrabnej dokumentacji, czy znienawidzonych diagramów UML, które jednak okazują się bardzo często przydatne w momencie, jak funkcja jest bardzo skomplikowana. Warto dzielić się swoją wiedzą ze współpracownikami, jak coś działa. Dlaczego? Po to, żeby zwiększyć bus factor. Czy ktoś wie, co to znaczy, co to jest bus factor? Nie? Otóż bus factor jest to definicja z Wikipedii. Minimalna ilość programistów, która musi zostać potrącona przez autobus, żeby projekt umarł. Bo wypadki się zdarzają. Kogoś może coś potrącić, komuś może się coś urodzić, ktoś może zachorować, ktoś może rzucić papierami i powiedzieć nie, piszcie to sami. Zdarza się. Dlatego im większy bus factor, tym lepiej. Ponieważ w momencie, jak coś się stanie, to ktoś inny może nas zastąpić. Grzech numer 4. Po co mi enkapsulacja? To jest jeden z grzechów, który ja osobiście popełniłem, ale to wynikało z tego, że na studia głównie pisałem kod sam. I no, w momencie, żeby nie bawić się, nie martwić za bardzo, po prostu na początku klasy pisałem public, jedziemy. Ale przy pracy z innymi osobami niestety ta praktyka staje się bardzo niebezpieczna, ponieważ prędzej czy później jakiś inny programista dobierze się do kodu, do którego nie powinien. I potem powstają błędy, za które nie wiadomo, którą stronę obarczyć. Teraz będzie już troszkę szybciej. Grzech numer 5. Zawsze będę pisał elastycznie. I tutaj kluczowym słowem jest słowo zawsze. Ponieważ elastyczne i abstrakcyjne pisanie jest fajne. Fajnie jest napisać jakiś kod, który po kilku zmianach nagle można wstawić gdzieś indziej. Ogólnie zawsze powinno się tak robić. Powinno się pisać kod, który później kiedyś będzie można jeszcze wykorzystać, bo wtedy, no wiadomo, ten kod jest o wiele bardziej wartościowy. Ale nie zawsze powinno się tak robić. Nie powinno się tak robić w momencie, kiedy mamy jakieś proste zadanie. Przykład. Pewien kolega z pracy, oczywiście nie będę rzucał nazwiskami, dostał za zadanie napisanie pewnego systemu, które kolejkuje pytania, które były wysyłane potem na serwer. Ale on pomyślał sobie, że skoro już pisze system, który kolejkuje zadania do wysyłania na serwer, to napisze system, który kolejkuje jakiekolwiek zadania. I będzie można sobie cokolwiek napisać, zakolejkować, i ten system będzie po kolei jeszcze na kilku wątkach to wszystko ładnie odpalał. I bardzo fajnie napisał to. Zajęło mu to 2 razy więcej czasu niż z początku zakładał. Kod był bardzo nieczytelny. Ogólnie abstrakcyjność zwykle zmniejsza czytelność. Dodanie tego zadania wysyłania na serwer wymagało stworzenia kolejnej klasy, która dziedziczy po obiekcie, który był potem wkładany na kolejkę po to, żeby można było odpalić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zgadnijcie, czy do czegokolwiek innego wykorzystywaliśmy ten kod niż do wysyłania rzeczy na serwer. Nie. Naprodukował się chłopak, biedaczyna, i połowy jego funkcjonalności nawet nie wykorzystaliśmy. I po co? Dlatego. Keep it simple. Stupid. Jeżeli masz jakieś zadanie, wykonaj to zadanie. Jeżeli masz pomysł, jak to zadanie usprawnić, to trzeba się skontaktować z resztą zespołu, czy faktycznie takie bardziej skomplikowane zadanie będzie potrzebne. Do tego pisania elastycznego dochodzi podpunkt: wszystko będę dziedziczył. Tutaj mamy taki piękny przykład dziedziczenia, czyli klasa C dziedziczy po klasie B, klasa B dziedziczy po klasie A, a później w kodzie wykorzystujemy tylko i wyłącznie obiekty klasy A. No i teraz pytanie, po co w ogóle tutaj to dziedziczenie, skoro można napisać klasę, jedną klasę, która wszystko w sobie zabiera. Ponownie, dziedziczenie jest fajne, polimorfizm jest fajny, wszystko to oczywiście można wykorzystywać, ale tylko w momencie, kiedy jest to faktycznie potrzebne. Bo jeżeli będziemy wstawiali dziedziczenie tylko dlatego, bo to jest fajne i że to jest pro i w ogóle, to może się okazać, że tylko się namęczymy, kod będzie bardzo trudny do maintenance'u, polskie słowo do utrzymywania, i to nie będzie nic wartego. A także wszystko napiszę same. Obecnie w dziejach GitHuba i Stack Overflowa naprawdę nie opłaca się wymyślać koła na nowo. Tutaj dla przykładu po naszej lewej znajduje się kod do otwarcia okienka OpenGL-a w Winapi. Obok znajduje się ten sam kod z wykorzystaniem biblioteki, który w dodatku działa lepiej. Także więc, jeżeli mamy coś napisać, w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy ktoś już tego nie napisał. A jeżeli ktoś to napisał i to w dodatku napisał to 5 lat temu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on to napisał lepiej. Bo inaczej już ten kod dawno temu by zniknął. Dlatego korzystajcie ze wszystkich narzędzi, jakie macie. Nie generujcie sobie niepotrzebnie pracy. Bo ostatecznie, prędzej czy później, liczy się, co się liczy. Liczy się efekt. Nie to, czy nasz kod jest ładny, nie to, czy nasz kod... Znaczy oczywiście czytelny, to jest ważne, żeby kod był czytelny. Nie to, że użyliśmy jakichś super bajerianckich metod, których się nauczyliśmy gdzieś tam dawno temu i chcieliśmy je bardzo wykorzystać, tylko liczy się ostatecznie to, co chce user. Tutaj jest user, z tyłu jest backend, z przodu jest frontend. Z tyłu mogą się dziać różne rzeczy. I liczy się naprawdę to, co jest z przodu, to, co widzi ostateczny użytkownik, czyli w naszym wypadku to, co widzi gracz. A to, jakiego algorytmu sortowania w inwentory użyliśmy, to gracza tak naprawdę guzik obchodzi. Ważne, by działał. Grzech numer 6. Napisanie tego zajmie mi dzień, góra dwa. Tutaj chyba nie muszę za dużo tłumaczyć. Zawsze znajdzie się jakaś przeszkoda w napisaniu czegoś. Więc w momencie, kiedy wydaje wam się, że napiszecie coś w dwa dni, to jest tutaj zawsze taka fajna metoda, mnożenie przez pi. Czyli w tym momencie wyjdzie 6 dni z kawałkiem. Jak dostaniecie termin napisania jakiejś prezentacji na tydzień, to nie róbcie tak jak ja, nie piszcie dzień przed, tylko zacznijcie pisać 3 tygodnie przed. Bo potem wychodzi takie sklejanie obrazków z internetu jak tutaj. Także więc, zawsze estymujcie na wyrost. Grzech 7, referencja biblijna, akurat tak wyszło. Nie potrzebuję repozytorium. Nie potrzebuję repozytorium, bo piszę sam. Nie. Programista nigdy nie pisze sam. A w momencie, kiedy ty z przyszłości zobaczysz, że jest coś skopane, on bardzo będzie chciał znać historię tego skopanego kodu. No a poza tym, zawsze miejcie backup. Ponieważ różne rzeczy na świecie się zdarzają, komputer może się spalić, może paść listwa, a my czegoś nie zapisaliśmy, chociaż tutaj jest potrzebny UPS. Może być bardzo ciężka zima, nastąpić odwilż, a następnie roztopiony śnieg może wpaść nam do biura i zalać wszystkie komputery. To się akurat mi raz przytrafiło, więc to nie jest w ogóle zmyślone w tym momencie. Także 7 finalny grzech, proszę, zróbcie to dla siebie, róbcie sobie backupy. Najlepiej na repozytorium. Nie na do widzenia kotek, bo kotek musi być w każdej prezentacji. Nie rozumiem, czemu zazwyczaj ich nie ma. I czyli są jakieś pytania? Oczywiście zapraszam do kontaktu, zarówno odwiedzenia strony firmy, a także mojej prywatnej strony. Mam nadzieję, że jest widoczne. Dziękuję bardzo i czy są jakieś pytania? Wszystko mówiłem tak wyraźnie. Moja wypowiedź była tak wyraźna jak mój kot. Skoro tak, to dziękuję za uwagę.